Moi drodzy, patrzymy na tajemnicę przyjaźni. We mszy świętej zatrzymaliśmy się na takiej podstawowej definicji przyjaźni. Przyjaciel to nie ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. To ktoś, kto nie wie o mnie wszystkiego, wie, że nie wie. Nie ma aspiracji, by wiedzieć wszystko. Nie ma aspiracji, by być Bogiem przecież dla mnie. Zostawia Bogu miejsce, właściwe Bogu, a sam bierze miejsce przyjaciela ludzkiego, więc nie ma aspiracji, żeby wszystko o mnie wiedzieć, żeby we wszystkim mnie rozumieć. Natomiast cokolwiek się o mnie dowie, to reaguje z przyjaźnią właśnie, czyli po to, żeby mnie wspierać, żeby jeszcze bardziej i jeszcze konkretniej potwierdzać swoją miłość. Czyli jak się dowie czegoś dobrego o mnie, to się ogromnie cieszy, no bo przyjaciel cieszy się moimi sukcesami i wspiera mnie w tym, żebym jeszcze był wspanialszy niż jestem. A kiedy się dowie czegoś o mnie złego, mówiąc tak najogólniej ode mnie, od innych ludzi, z własnej obserwacji, to wykorzystuje, by mnie podtrzymać na duchu, bym się nie załamał, jeśli sam z siebie się próbuje załamać niechcący, i by mnie mobilizować do rozwoju. Tam, gdzie porażka, żeby był sukces. A więc czy dowie się coś dobrego, czy coś, nazwijmy krótko, złego, i tak wykorzysta to dla mojego dobra. I to nie zachwieje przyjaźnią, może być smutny w pewnym momencie, a nie radosny w związku ze mną, ale przyjaźni nie wycofa. I teraz wchodzimy w szczegóły, ja tu mam wynotowane kilkanaście aspektów, no ale niektóre tylko jednym zdaniem wspomnę. I to jest i tak wyselekcjonowałem, to co mi się wydaje najważniejsze. Otóż pierwsze, to przyjaźń, o której mówimy, czyli już ta dojrzała miłość, której się nieraz mozolnie uczymy, zwłaszcza wzajemna miłość, bo przyjaźń podkreślamy z wzajemną miłością, taki drobiazg oczywisty, ale warto też dopowiedzieć. Rodzice mogą być, bardzo kochać dziecko, ale to nie jest forma przyjaźni i partnerstwa, jest jednostronne. Czy powiedzmy dziewczyna może być przyjaciółką dla chłopaka, ale jak on jest w kryzysie, to on nie ma szans na razie być dla niej przyjacielem, więc nazwijmy to miłością bliźniego, miłością ofiarną, miłością ratującą, ale nie nazywajmy tego przyjaźnią. Przyjaźń musi być wzajemna, co szczytem jest w małżeństwie, ale o tym jutro. W każdym razie to jest nie uczucie, tylko postawa. I w przeciwieństwie do tych, którzy się zatrzymują na fazie zakochania, a nie wchodzą w przyjaźń, czyli już w dojrzałą miłość, to u zakochanych najpierw jest tak, że wmawiają sobie, że się tylko cieszą tą drugą osobą, no bo tu uczucia są w centrum i w związku z tym sobie wmawiają, że druga osoba jest ideałem. A potem jak przyjdą tajemnice bolesne, jak przyjdzie zazdrość, to mogą wpaść w drugą skrajność i powiedzieć, o ty jesteś, rozczarowałeś mnie, jesteś nikim dla mnie, rzucam cię niniejszym, ale właśnie dlatego, że z rozczarowania, a nie z chęci zemsty, bo nie podporządkowujesz się mnie, na przykład chłopakowi i moim pożądliwościom, które udawałem, że to miłość, zorientowałaś się i teraz odchodzisz, no to ja ci za tobą krzyczę, dobrze, że odchodzisz, bo i tak bym cię rzucił, jesteś nikim i tak dalej. Więc w zakochaniu się schodzi po skrajnościach. Najpierw idealizowanie tej osoby, w której się zakocham i wmawianie sobie takie automatyczne, że ta osoba mnie tylko cieszy, a potem może to się zamienić w drugą skrajność. Awantury, sprzeczki, rzucanie się na zawsze, niniejszym cię rzucam, pojednanie dopiero po 6 minutach i znowu pojednanie niby na zawsze i za chwilę ktoś drugi rzuca. No i może być taka huśtawka nastroju. W przyjaźni tego już nie ma. W przyjaźni mam różne nastroje, jak jesteś zdrowy i szczęśliwy, w tym momencie to się cieszę, a jak chory, czy ktoś cię krzywdzi, czy sam błądzisz, no to cierpię, ale to jest wytonowane, tu emocje nie są na pierwszym miejscu, jestem pewien mojej przyjaźni do ciebie i twojej do mnie, wiem, że ona przetrwa także próby, także smutniejsze dni, więc tu już jesteśmy ponad uczuciami. Przyjaźń to już jest decyzja. Decyduje się stać po twojej stronie, decyduje się być tym, który cię wspiera, nawet jeśli ty wejdziesz w kryzys i będziesz dla siebie wręcz nie przyjacielem, wrogiem, będziesz sobą gardził w jakiejś tam chwili, trudności wielkich, to ja pozostanę konsekwentnie po Twojej stronie, nawet jak Ty będziesz przeciwko sobie, to ja będę po Twojej stronie, bo tak chcę i już. Decyzja. Nastroje się mogą zmieniać, decyzja jest stała i moja postawa wobec Ciebie jest stała. To jest nieosiągalne dla ludzi w fazie zakochania. To trzeba być już dużo wyżej. Tam rozstrzygają chwilowe emocje. Tutaj rozstrzyga niezmienna miłość, silniejsza od chwilowych emocji. Kolejna rzecz, oczywiście gwarantem naszej przyjaźni, mojej do Ciebie, Twojej do mnie, jest to, że i Ty, i ja jesteśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem. To jest fundament naszej ludzkiej przyjaźni. Bóg jest mistrzem przyjaźni i od Boga się uczę przyjaźni niezawodnej. On mnie nigdy nie zawiedzie i ja się od Niego uczę, ale nie tylko uczę. Dzięki bliskości z Nim, dzięki przyjaźni z Nim mam siłę, żeby być silniejszy od samego siebie. Więc Bóg nie tylko daje mi mądrość, nie tylko mi wyjaśnia, na czym polega przyjaźń. To, co powiedzieliśmy sobie, jeszcze sobie powiemy. Ale On mi daje siłę, by to, co najpiękniejsze w miłości realizować. Tego mogę przeczytać podręczniki, fantastycznie napisane o miłości i na pamięć znać wszystkie zasady miłości dojrzałej, czyli przyjaźni, ale jak nie mam przyjaźni z Bogiem, to nie będę miał siły, żeby tak kochać, żeby w tym trwać, zwłaszcza w trudniejszych sytuacjach. Czyli im bardziej ja jestem zaprzyjaźniony z Bogiem i Ty bardziej zaprzyjaźniony z Bogiem, tym szybciej się możemy zaprzyjaźnić, tym więcej możemy zaryzykować w zwierzaniu się, w odsłanianiu, tym bardziej możemy się czuć bezpieczni, bo gwarantem Twojej przyjaźni do mnie, a mojej do Ciebie jest to, że jesteśmy obydwoje zaprzyjaźnieni z Bogiem. Nieraz mi zwłaszcza dziewczyny mówią, przeksiędza, no tak się zaprzyjaźniam z pewnym chłopakiem czy mężczyzną, który jest ateistą, no szlachetny chłopak, dobrze wychowany, rodzice też ateiści, ale uczciwi ludzie i sami to mówią. My chcemy być uczciwymi ludźmi, uczymy naszego syna, dziewczyno droga, też szlachetności, tego od siebie wymagamy. No i proszę księdza, czy ma to perspektywę, że będziemy takimi przyjaciółmi na zawsze? Ciągle mam obawy. Nie mam wątpliwości, bo sam znam ludzi, którzy się deklarują za ateistów, uważają, a naprawdę mnie poruszają szlachetnością, ale nie wiem, nie mając więzi z Bogiem, oni sami w którymś momencie, no niestety i bywa dosyć regularnie z moich obserwacji, tak, mogą nie mieć siły być przyjaciółmi nawet dla samych siebie, a nie tylko dla mnie. Bo brakuje im fundamentu. Nie ich może są lepsi ode mnie, ale ja mam dopływ mądrości i mocy od Boga. Oni tego nie mają. Przynajmniej nie korzystają wprost, świadomie ze słów i czynów Jezusa, z sakramentów. Więc nie przekreślam, ale niepokoję się wtedy, czy im wystarczy nie dobrej woli, nie rozsądku, nie szlachetności, tylko siły, mocy, żeby w tym, co piękne, a przez to trudne, trwać. Czyli przyjaźń z Bogiem, no ale to o tym, no to wszystkie rekolekcje świata w sumie mówią. Kolejny aspekt, przyjaźń z samym sobą. Otóż im bardziej jestem zaprzyjaźniony z Bogiem i z samym sobą, tym bardziej mogę być spokojny, że będę dla Ciebie wiernym przyjacielem. Jeżeli nie jestem zaprzyjaźniony ze sobą samym, mam tutaj problemy w relacji ze sobą, bo już się boję o mnie w postawie mojej do Ciebie. Jeżeli na przykład dziewczyno uważasz się za kogoś, no, kto się sam sobą nie cieszy, no, często jest tak, że ktoś Cię krzywdził, może z bliskich, i to u dziewcząt zwykle niestety zamienia się w ich dziewczęcej nadszlachetności w poczucie winy, nie w poczucie krzywdy, które powinno być słuszne. Tylko skoro tata mnie krzywdzą, trochę już o tym wspominałem chyba wczoraj, to widocznie rozczarowałam ich, widocznie nie jestem córką na takim poziomie, jakby oni oczekiwali. No i bierzesz na siebie niechcący winę, nie swoją. Mało, że cię krzywdzą, to jeszcze ty się dobijasz niechcący. Wolisz wmówić sobie winę, niż powiedzieć, że winna jest mama, winny jest tata, winny ktoś tam inny z bliskich i krewnych. No i może być tak, że nie jesteś zaprzyjaźniony ze sobą, że masz problemy z pokochaniem siebie. One się mogą objawiać na przykład przez anoreksję, bulimię, choroby autoimmunologiczne, kiedy twój organizm sam siebie atakuje, no bo w psychice, no w całej tobie jest ból i jeszcze mało, że ktoś cię krzywdzi, to jeszcze ty się krzywdzisz bez złej woli, niechcący, wmawiając sobie winę. W każdym razie, jeśli sama się sobą nie cieszysz, nie jesteś dla siebie wsparciem niewystarczającym, niepełnym, jasne, ale jeśli nie budujesz wsparcia dla samej siebie, takiej elementarnej przyjaźni, ciężko ci będzie przyjacielem dla kogoś. Raczej staniesz się ofiarą, którą ktoś drań wykorzysta i może wyrzuci, niż mądrym darem. Przyjaźń to jest bycie wzajemnie mądrym, odpowiedzialnym i wolnym darem, gdzie nie ma żadnych szantaży, o tym jeszcze za chwilę. Więc raczej będziesz nadprzyjazna, chciałby się powiedzieć, w sensie, że, ale w chorobliwym sensie, w sensie, że będziesz chciała być darem, przepraszam, nie darem, właśnie tylko ofiarą. Pomylisz bycie darem z byciem ofiarą i ktoś no, szlachetny to się tobą wzruszy i cię będzie chronił, ale to rzadko wtedy trafisz na kogoś takiego, tylko raczej trafisz na bandziora, który cię wyeksploatuje, wykorzysta i dobije. Więc zatrosz się o przyjaźń nie tylko z Bogiem, ale i z samym sobą i zwłaszcza dziewczyno, ty sama ze sobą, bo u nas chłopaków jest łatwiej być przyjacielem samego siebie, nawet tak na wyrost, bez żadnej naszej, że tak powiem, zasługi, a dziewczyny, które na to bardziej zasługują, za mało sobie okazują przyjaźni i za mało się same wspierają. Więc buduj przyjaźń z Bogiem, ale też buduj przyjaźń z samym sobą, czyli pokochaj siebie, no bo przyjaźń i miłość to samo. Ktoś mówi, co ksiądz mówi, pokochaj siebie? To ksiądz namawia do egoizmu? Nie, egoista nie umie kochać siebie. Egoizm jest zaprzeczeniem pokochania siebie. Ja mówię, pokochaj siebie, a nie bądź egoistą. Egoista to jest ktoś, kto rozpieszcza siebie, kto wymaga od innych, nie wymaga od siebie i w związku z tym się zniszczy. Bo bez wymagań mnie nie ma. Bez wymagań będę najgorszą wersją siebie, a nie najpiękniejszą. Będę wrogiem siebie, a nie przyjacielem. Więc egoista jest wrogiem siebie. Oczywiście nie wie o tym i na razie mu się wydaje, że jest wielkim przyjacielem i się aż wzorcowo wspiera. Nie, nie. Ty się rozpieszczasz wzorcowo, nie stawiasz sobie wymagań i marny twój los. Kto nie stawia sobie wymagań, to jest wrogiem samego siebie. Doprowadzi się do grzechów, do uzależnień, do prymitywizmu. Stanie się najgorszą wersją samego siebie. Przyjaciel to ktoś, kto wymaga od siebie stawania się najpiękniejszą wersją samego siebie Bożą. Więc bądź zaprzyjaźniony ze sobą. Kolejna rzecz w wolności, kiedy już teraz wchodzimy od tej przyjaźni z Bogiem i z samym sobą, przechodzimy już teraz i na tym się skupimy do końca, na przyjaźni z drugim człowiekiem, zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna, bo ta przyjaźń cieszy najbardziej i najbardziej tak uzupełnia się, bo jesteśmy różni, dlatego możemy się najbardziej wspierać. Różnice są wtedy tym bogactwem. Otóż w przyjaźni, jedno z cech przyjaźni już tej prawdziwej, dojrzałej jest wolność, wzajemna wolność, której nie ma w zakochaniu. W zakochaniu jesteśmy zniewoleni, ja tobą, ty mną. Jeśli jest wzajemne zakochanie, szantażujemy się tam emocjonalnie sami siebie, to już nie do tego wracał. W przyjaźni jest wolność. Do niczego nie jesteśmy zobowiązani. Ci zakochani, no to się czują zobowiązani, żeby codziennie się spotykać, codziennie spacerować, codziennie sobie tam wysyłać jakieś kartki, e-maile, smsy. No, nie mam przeciwko temu, ale się czują zobowiązani. Bo jak nie się czują winni, albo że się kończy ich relacja, albo co pomyśli druga strona, cały czas są te napięcia, dogłówkowanie, powiedzieć, nie powiedzieć, dać kolejny znak, poczekać tam strategicznie 5 minut, niech ona czy niech on pierwszy się teraz wychyli. Cały czas tego typu niespokojne rzeczy i takie naciski wewnętrzne i zewnętrzne. W przyjaźni jest wolność. Dzisiaj mogę ci dać 15 znaków i być z tobą 15 godzin, a potem przez 3 dni ani ty, ani ja możemy sobie nie dać znaków, bo mamy inne zajęcia, inne obowiązki, potrzebujemy czasu dla siebie, dla innych ludzi. I ja jestem spokojny o ciebie, ty o mnie. Jeżeli najbliższy kontakt będzie za 4 dni, czy za 15, będzie dokładnie w tym samym punkcie, cośmy się zostawili przy tym ostatnim pięknym znaku. Więc nie, jest wolność. i kiedy się nie główkujemy, wypada dać znak, nie wypada, ileż to od ostatniego SMS-a minęło, czy nie ma nic takiego. Spokój, spontaniczność w tym najpiękniejszym znaczeniu, spontaniczność, to coś samo się układa. I czyli kiedy się spotykamy, nie planujemy jadąc na spotkanie, a w zakochaniu tak jest, natrętne planowanie, jak tu, co zrobić, o czym porozmawiać, jak wypaść, jak wypadam w twoich oczach, ty w moich, tu spokój jest. Jadę sobie na spotkanie z tobą tramwajem, a ty autobusem czy samochodem i nic nie myślę, myślę o bieżących sprawach. Samo się ułoży. Może się popłaczemy razem, może się pośmiejemy, może pomilczymy razem. I tak jak się ułoży. Niesamowita, radosna wolność. Nic ci nie muszę mówić, ty nic nie musisz się zwierzać. Cokolwiek się zwierzysz ty czy ja, to jest dar tej jednej z nas drugiej stronie. Niesamowita, pogodna wolność, nieosiągalna w okresie zakochania. Tam jest cały czas terroryzm, szantaż, autoszantaż, szantaż z twojej strony, na mnie, mojej, na tobie. Nie wiemy nawet o tym. Potem jak zakochanie minie, dopiero sobie uświadamia, uff, ależ to było ciężkie. Chociaż w niektórych aspektach się wydawało szczytem radości. Dopiero jak przeminie i zamienia się w przyjaźń, w miłość, ojoj, teraz to się chce żyć. Kolejna rzecz, poczucie bezpieczeństwa. No, w zakochaniu cały czas się chcemy szpiegować. Najlepiej byśmy przeglądali tej komórkę drugiej strony, laptopa, listy. Najchętniej byśmy wszystkie listy kontrolowali, otwierali. Teraz to chyba się nie pisze listów nawet. W każdym razie w zakochaniu jest cały czas poczucie zagrożenia. Czy ta osoba, czy w oczach tej drugiej osoby dobrze wypadam, czy ktoś mi jej nie odbije, czy coś tam za dużo o mnie nie wie. I cały czas jest jakieś poczucie zagrożenia. W przyjaźni jest poczucie bezpieczeństwa. Teraz to jestem jak w niebie przy tej osobie. Uśmiecham się, chce mi się uśmiechać, to się uśmiecham, chce mi się milczeć, to milczę, chce mi się płakać, to płaczę, chce mi się zwierzać, to się zwierzam. A co drugiej osobie się chce, że tak powiem, a chce się tylko piękne rzeczy, to jest dla mnie wtedy święto, czy mi się zwierza, czy milczy ze mną, czy ma łzy i mówi, kiedyś indziej ci powiem, skąd te łzy. Poczekam, nie ma żadnych niecierpliwości. No, wielka wolność, wzajemna, poczucie bezpieczeństwa, pogoda ducha, no aż się żyć chce. Kolejna rzecz, jeśli jestem przyjacielem dla ciebie, a ty dla mnie, uwaga, to nie ma w nas zazdrości wzajemnej, w zakochaniu jest szalona zazdrość, tu nie ma w ogóle zazdrości. Co więcej, im bardziej jestem dla ciebie przyjacielem, a ty dla mnie, tym bardziej nie chcę mieć wyłączności, wręcz nie chcę. Nie chcę być jedynym, który cię wspiera. Bardzo się cieszę, kiedy poznajesz ludzi, którzy się z tobą zaprzyjaźniają. Może nie aż tak jak ty ze mną, ja z tobą. Miło mi, jeśli nasza przyjaźń jest i sam mówisz sama, że największa i dla mnie też, no to super święto. Ale nie mam nic przeciwko temu, żeby inni wchodzili, może nie aż w taką przyjaźń, ale żeby też byli fajni, żebyś i ja mogę ci powiedzieć, kim się cieszę i ty mnie, kim ty się cieszysz. I jeszcze się bardziej cieszę, że ty się kimś innym cieszysz. Mną też, no nie mam wątpliwości, a ja tobą. Ale i ja się mam prawo cieszyć innymi ludźmi i ty. I się nawzajem cieszymy, że się cieszymy też innymi ludźmi. Więc krótko mówiąc, im bardziej jestem zaprzyjaźniony z tobą, ty ze mną, tym bardziej się cieszę, jak masz też innych przyjaciół. I tym bardziej chcę, żeby cię też inni ludzie, nie tylko Bóg, ale inni ludzie też kochali. Bo ja wiem, że ja nie zaspokoję wszystkich twoich głodów, żebym był nie wiem jakim przyjacielem. Co więcej, nawet Bóg nie chce wyłączności. Nawet Bóg nie chce. Samo się ogranicza, no bo On by nam wystarczył, ale nie chce nam wystarczać. Bo jest prawdziwym przyjacielem, więc chce, żebyśmy mieli też ludzkich przyjaciół. I dlatego mówi do Adama na początku historii, nie jest dobrze ci, Adamie, być samemu. Patrzy, do kogo mówi? Do Adama, który jest zaprzyjaźniony z Bogiem, z samym sobą, w harmonii ze światem. I do tego szczęśliwego Adama mówi Bóg, jeszcze ci brakuje czegoś, przyjaźni z człowiekiem i to drugiej płci, w tym przypadku przyjaźni z kobietą. Więc nawet Bóg nie chce nam wystarczyć. I jako prawdziwy przyjaciel chcesz, żebyśmy też mieli innych przyjaciół. Nie muszą być to rzesze, ale jeden, drugi człowiek, przyjaciel, tym bardziej ja. Nie chcę stawać w miejscu Boga, bo nawet Bóg nie chce być wszystkim dla ciebie, to tym bardziej ja, no inaczej byłbym, próbowałbym zająć miejsce Boga i ponad Bogiem być nawet więcej niż Bóg dla ciebie, gdybym mówił ci, no ja chcę być wyłącznym twoim przyjacielem. To nie ma nic wspólnego z przyjaźnią. Jak ktoś ci tak powie, dziewczyno, chłopcze, to się odwróć i odejdź. Jak ci ten ktoś, to no niby buduje z tobą przyjaźń, powie, ja chcę być jedynym przyjacielem. To jest albo zakochanie, to jeszcze najmniejszy dramat, albo pożądanie, albo traktowanie ciebie jako własność, tylko oczywiście nie powie ci wprost, i chce tobą zarządzać ponad, jakby był ponad Bogiem, nawet nie jak Bóg, bo Bóg nie chce nami zarządzać. Służy nami, kocha nad życie, za nas życie oddaje, a nie rządzi nami, zostawia nam wolność, nawet jak go zabijamy. A ten ktoś by chciał być ponad Bogiem wobec nas, to się odwróć i odejdź. To nie jest przyjaciel. Więc to, oczywiście to, co mówię, tu się sprzyjaźń niezwykle dojrzała. Od razu uspokajam was. Ja zaczynam się troszkę zbliżać, przynajmniej do rozumienia, że to są zasady przyjaźni. Natomiast i mnie jest jeszcze bardzo trudno. Jest ze dwie, trzy osoby, z którymi wchodzę w taką radość, w takie poczucie bezpieczeństwa, w taką wolność przyjaźni, no ale ja już mam prawie 70 lat, więc macie jeszcze co najmniej 50 lat na to. Natomiast chcę wam od razu pokazać kierunek. Od razu kierunek, żebyście wiedzieli, co dyskwalifikuje. Czy to was, niekoniecznie drugą stronę, was także, kiedy, żebyście mieli jasność. To a to jest pójściem w kierunku przyjaźni, gdzie na końcu będzie aż taka wolność, aż takie poczucie bezpieczeństwa, aż taka wolność też od zazdrości, od próby bycia wyłącznym i tak dalej. Albo jest coś zupełnie innego i nie łudźmy się i lepiej się rozstać niż żyć w iluzji. Więc dlatego pokazuję już to, co jest ostatecznym kryterium, do którego dorastają, no każdy z nas może dorastać, w praktyce niewielu dorasta, ale każdy tutaj, po to tu jesteście, żeby dorastać, tylko że potrzeba czasu. Natomiast kryteria musicie już bezwzględnie znać. Mnie nikt, kiedy miałem wasz wiek, absolutnie nikt mi nic tego, co mówię, w 5% nawet nie mówi. Musiałem się tego sam uczyć po omacku, więc chętnie się dzielę, żebyście od razu mieli dużo lepszy punkt wyjścia. I to jest sprawiedliwe, bo mnie tego nikt nie mówił, kiedy byłem w waszym wieku, o tych zasadach fascynujących przyjaźni, tych konkretnych sprawdzianach, jeszcze za chwilę kolejne, ale ja żyłem w łatwiejszych czasach. Nikt mi nie mówił wtedy, kiedy miałem 20 parę lat, że można sobie zmieniać płeć, że antykoncepcja nie szkodzi. No już tylko niektóre rzeczy, że mogę zabijać własne dzieci, że mogę robić co chcę, choćby już to. Nikt mi takich głupstw nie mówił. No, mówili mi tylko dwa głupstwa, że istnieje wieczna przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, no coś mi się wszyscy śmiali, tam przynajmniej normalni. No i że komunizm jest najlepszym ustrojem na świecie. No tośmy pękali ze śmiechu. Ale nikt nam nie mówił, że rób ta co chce, ta żyjcie na luzie, że istnieją miękkie narkotyki, że seks jest dla dzieci, że pornografia to nawet coś fajnego. No nikt takich absurdów mi nie mówił. Więc wprawdzie nikt mi też nie mówił już tych najpiękniejszych rzeczy, którymi się z wami dzielę, o prawidłach przyjaźni, przy której chce się żyć, ale tym za chwilę, ale też łatwiej mi było do tego dorastać, więc to jest dla was no, minimum sprawiedliwości, pokazać w tym chorym świecie zdrowe drogi do prawdziwej przyjaźni, czyli miłości. Kolejna rzecz z takich coraz bardziej technicznych, jak inaczej jeszcze nazwać przyjaźń, kiedy już dochodzimy do tych szczytów, chciałby się być przyjaźni, mianowicie przyjaciel to ktoś, kto mnie traktuje jak skarb, a sam jest dla mnie sejfem. Ja jestem dla niego skarbem, a on chce, wymaga od siebie, żeby być dla mnie sejfem. I to samo z mojej strony. Z kolei ty dla mnie jesteś skarbem, a ja chcę być dla ciebie sejfem. To w relacji chłopak-dziewczyna wydaje się, że to przede wszystkim pasuje do relacji chłopak-dziewczyna. Ja, ty skarb, dziewczyno, a ja sejf. Ale to pasuje w obie strony. Bo jeżeli chłopcze będziesz prawdziwym przyjacielem dla dziewczyny, będziesz ją rozumiał, empatycznie wczuwał się, w każdej sytuacji wspierał w dobrej i złej, w trudnej i łatwej, będziesz, dajesz jej całkowitą wolność, poczucie bezpieczeństwa, tak, delikatność, no wszystko, co mówiłem i co nie mówiłem, i tak ją będziesz wspierał, to ona cię będzie wspierać 10 razy bardziej. To ona stanie się dla ciebie, który jesteś dla niej sejfem, ona będzie taka wtedy mocna, że będzie 5 razy co najmniej większym sejfem niż ty dla niej. Najbardziej chroniony jest mężczyzna, chroniony miłością kobiety, którą kocha. Więc im bardziej kocham ciebie, ja mężczyzna, tym wielokrotnie więcej od ciebie dostanę. Im bardziej ciebie chronię, tym jeszcze bardziej ja jestem chroniony przez ciebie. Powtórzę zasadę, najbardziej chroniony na ziemi jest mężczyzna, który chroni szczerą miłością kobiety. To dostanie od tej kobiety ochronę porównywalną z ochroną, którą Bóg daje nam. A więc ja sejf, a ty skarb dla mnie. Kolejna taka prosta definicja przyjaźni, taka już obrazowa, no ale też konkretna. Przyjaciel to jest ktoś, przy kim chce mi się żyć w każdej sytuacji. Chce mi się żyć w każdej sytuacji, kiedy jestem stary, chory, kiedy świat się wokół rozlatuje, kiedy jest pandemia, kiedy są brutalne, wulgarne marsze i tylko to pokazują w telewizji. Dla przykładu. I tak mi się chce żyć. Chce mi się wręcz żyć. W każdej sytuacji, podkreślam. I w starości, i w chorobie, i wtedy, kiedy jest bezrobocie, i trudności finansowe, i głód, i tysiące trosk. Chce mi się przy tobie żyć. Jeśli ty jesteś dla mnie przyjacielem, a jeśli ja jestem dla ciebie, to tobie przy mnie chce się żyć. To jest proste. Jeżeli dziewczyna na przykład po niektórych spotkaniach z chłopakiem płaczesz, masz wątpliwości, czujesz się, no już nie będę wyliczał tych różnych rzeczy, ale wykorzystana, zdradzona, niekoniecznie seksualnie, ale tam nie dotrzymał słowa, nie uszanował twojej wrażliwości, no i przynajmniej czasami cierpisz, to nie jest przyjaciel. Oczywiście w waszym wieku jeszcze może być, jak to się mówi, wpadka, ale wtedy, jeśli budujecie przyjaźń, to mu natychmiast powiesz, w zakochaniu nie powiesz, bo się boisz stracić. Ale jeśli to zaczynacie budować przyjaźń i cię zrani, nie dlatego, że jest alkoholik, narkoman, erotoman, bandyta, hazardzista, bo taki nie ma szans być przyjacielem w tej fazie życia, ale jest w dużej klasy chłopak, no ale nie jest ideałem i cię jakoś tam zrani, oczywiście nie jakoś tam moralnie, ale emocjonalnie, no w czymś tam, w jakimś zachowaniu, słowie, geście, może przy innych, niezręcznością, no ale zranił, to mu natychmiast to powiesz, nie w tym może momencie, nie przy innych oczywiście, ale mu bez problemu powiesz, jeszcze tego samego dnia, czy napiszesz, nie boisz się, a on cię natychmiast przeprosi, pobeczy się, przeprosi, bo przyjaciel jest bardziej wrażliwy na moje cierpienie niż na swoje. To jest kolejna taka praktyczny sprawdzian przyjaźni. Przyjacielem nam jest ktoś, dla kogo mój los jest ważniejszy niż jego własny los, tak jak dla Boga mój los jest ważniejszy niż jego własny los. Mówiłem o tym w niedzielę, pozwolę się potraktować jak złoczyńca i bandyta i morderca, gorzej jak morderca Barabasz, bylebym tylko był pewien, że jestem kochany przez niego, czyli mój los jest dla Boga ważniejszy niż jego własny los i tak jest w każdej przyjaźni. Jeżeli ci, ja na przykład chłopak sprawię nawet drobną przykrość, kompletnie nieświadomie, bez złej woli i ty mi to powiesz, a powiesz, jak traktujesz mnie jak przyjaciela, to wiesz, że to było niechcący, i to ja wtedy się pobeczę, przeproszę, w czwórnasób wynagrodzę, jeśli jestem przyjacielem. Nie powiem, co ty mi zarzucasz? No dobrze, no pocierpiałaś, ale czy udowodnisz, że ja to świadomie zrobiłem, chciałem cię zranić, co mnie tak od razu atakujesz, a może najpierw spytaj, jak to wygląda z mojej strony. Rzuć go od razu, to nie ma nic wspólnego z przyjaźnią. Mnie nie obchodzi, co się ze mną dzieje, kiedy jestem dla ciebie jako przyjaciel. Że ja cię niechcący na przykład sprawiłem przykrość, że teraz te twoje słowa mnie zabolały. Co mnie to obchodzi? Mnie nie obchodzi ja. Mnie obchodzisz ty. Jeżeli cię choćby w drobnej sprawie zraniłem, niechcący, nieświadomie, bez złej woli, ale zraniłem, to mi to mówisz, to ci dziękuję, że mi ufasz, że możesz mi to powiedzieć. Pobeczę się, przeproszę, chociaż nie mam żadnej winy moralnej, żadnej, bo to było nieświadomie, niechcący, ale cierpiałaś, to jest dla mnie najważniejsze. Cierpiałaś z mojego powodu, to teraz ci wynagrodzę 10-krotnie. Albo nie jestem przyjacielem. Więc no wiem, jak o tym mówię, to sobie mam świadomość, że ktoś z was powie, księży Marku, to my się chyba załamiemy po tej konferencji, bo to ksiądz mówi o takich wyżynach. No nie ma miłości nie na wyżynach, nie ma takiej. No. Każdy z was może, znam dzieciaki, że tak powiem, 18, 20, 24-letnie, które tu są w tym, co mówię. Znam, osobiście znam. 18, nawet nie, najmłodsze to chyba 16-letnie, o których mogę powiedzieć, są już tu. Każdy z was może. Ale oczywiście cęcie się, zwłaszcza dziewczyny. Przepraszam chłopaków, ale to w waszym interesie jest. Im twardsza dziewczyna, w sensie im bardziej stawia wam wymagania, albo jesteś heroicznym przyjacielem, albo nie ze mną te numery, tym bardziej jest to wasz zysk. Bo przy szlachetnych dziewczynach, które wiedzą, że są bożymi księżniczkami, z nas chłopców staje się najpiękniejsza wersja nas samych. To jest błogosławieństwo dla mnie, spotykać dziewczyny, które idą po trupie, że tak powiem, w tym pięknym znaczeniu. Albo księże, oddajesz za mnie życie, szanujesz mnie, wczuwasz się, wspierasz i przy najmniejszym twoim błędzie przepraszasz, jakbyś prawie cały świat zranił. Albo niestety ksiądz Marek idzie swoją drogą, szczęść Boże, ale beze mnie. Niech nie próbuje mnie wspierać. Albo heroiczna miłość, albo mi nic innego nie interesuje. I wtedy ja się staję przepiękną wersją samego siebie. Kolejna rzecz z tych takich praktycznych wskazań. Ktoś pyta często, księże Marko, czy istnieje taka czysta, piękna, wierna przyjaźń między chłopakiem a dziewczyną? No, jest tak mniej więcej w waszym wieku, młodych dorosłych. I oczywiście jest możliwa, czy jest możliwa? Jest. Ale to jest pytanie typu, czy da się skoczyć o tyczce 6 metrów 18 centymetrów? Da się. Jeden czy dwóch ludzi skoczyło. A więc, mówiąc oczywiście teraz troszkę tak specjalnie, z uśmiechem, otóż da się być wspaniałymi przyjaciółmi, mając 18, 20, 25 lat, 30, 50, ale także w waszym wieku, między dziewczyną a chłopakiem, ale i ty musisz być mistrzem świata w byciu człowiekiem. Nie tylko w dobrej woli, ale musisz być i ty, tak Boży, tak mocny w dobru, tak stanowczy, stanowcza, tak panujący nad emocjami, nad ciałem, nad popędem, nad naciskami zewnętrznymi, nad własnymi nastrojami. Że to jest po prostu święto. Jesteś ekstra klasa człowiek i spotykasz kogoś podobnego. I wtedy tak, wtedy jest to możliwe. No i macie szansę, po to są też te rekolekcje. Kolejna z takich już szczegółowych cech. Jutro na Zoomie możecie dyskutować, kłócić się ze mną, czy dopytywać. Kolejna rzecz, otóż jeżeli jesteś dla mnie przyjacielem, a ja dla ciebie, to się wzajemnie niesłychanie mobilizujemy do pracy nad własnym charakterem. Nie tylko, żebyśmy coraz szlachetniej postępowali, ale żebyśmy coraz bardziej byli szlachetnymi, niezwykłymi, wyjątkowymi ludźmi. Bo nasze postępowanie wynika z tego, kim jestem. Bo inaczej będzie gra, aktorstwo, a nie, to nie będzie wynikało z tego, co jest wewnątrz mnie. I tutaj właśnie to łatwo sprawdzić w zakochaniu. Jeżeli jakiś chłopak, bo to częściej, nie jest jeszcze bardzo szlachetny, odpowiedzialny, panujący nad sobą, nad ciałem, nad popędami, nad emocjami, nad naciskami zewnętrznymi, nad przeszłością i tak dalej. Więc jeśli nie jest jeszcze takim niezwykłym chłopakiem, a się zakocha, to cię będzie nosił na rękach, będzie cię uwielbiał, będzie ci pisał najwspanialsze poezje świata, nawet własne, nie tylko będzie przepisywał poetów innych, dopóki jest zakochany. To jego zachowanie będzie przepiękne, ale zakochanie przeminie, a jego niedojrzałość pozostanie. I potem będą same ciosy, rozczarowania. I potem mi dziewczyny czy kobiety piszą, ja się związałam z chłopakiem, z mężczyzną, który kompletnie jest inny niż z tym, z którym się wiązałam. Nie, on był cały czas taki, tylko że nie pracował nad sobą, nie dorosł jeszcze do przyjaźni z Bogiem, z samym sobą, nie stawiał sobie twardych wymagań i dopóki był zakochany, to nawet nie musiał grać, to emocje działają, emocje opadły, i została niedojrzałość. A więc jesteśmy przyjaciółmi, kiedy jesteśmy już bardzo wysokiej klasy, Bożymi ludźmi, mówiąc najkrócej, i cały czas się wzajemnie mobilizujemy i każdy sam siebie i nawzajem. No, ty mnie mobilizujesz nie naciskając na mnie, tylko pracując nad sobą, kiedy widzę, jak pięknie rośniesz, no to ja nie chcę być w tyle i też pięknie rosnę, bo widzę twoją mobilizację do pracy nad sobą, nie nade mną, nad sobą. No i wtedy ja robię to samo. Kolejna rzecz, wierność. Kiedy wchodzimy w przyjaźń, jesteśmy bezwzględnie wierni. I wierni w każdym aspekcie, począwszy od dotrzymywania słowa. Jak powiesz, że przyjdziesz, że to ze mną zrobisz, czy w tym mi pomożesz i nie przychodzisz, to znaczy, że umarłeś albo masz wypadek samochodowy i nie masz możliwości połączyć. Coś się stało. Inaczej bezwzględnie mogę ci ufać. Więc jest wierność w zobowiązaniach, dotrzymuję słowo, wierność w ofiarności, nie tylko w świętowaniu, bo to łatwe. Kompletna dyskrecja. Jak ci mówię, to jest tylko dla ciebie i ci to mówię, nie mów jeszcze drugi raz powtarzać. To jest tylko dla ciebie. I mogą cię zabić, a nic z ciebie nie wyduszą. Jestem absolutnie pewny, pewna tego. No to, jeśli tak jest i to wzajemnie, no to jesteście przyjaciółmi. Mocne, nie? Kolejna rzecz, empatia. Przyjaciel to jest ktoś, kto się wczuwa w mój świat. Ja w twój, ty w mój, wzajemna oczywiście empatia, bo przyjaźń jest wzajemna, już to mówiłem. Ale empatia rozumiana dużo bardziej niż tych, nazwijmy to z ironią, świeckich podręcznikach czy podręcznikach psychologów, bo oni mylą empatię z sympatią, że się wczuwam w ciebie, ale na zasadzie, że się z tobą utożsamiam, no bo cię lubię, sympatia, wczuwam się, by się utożsamić. Nie, to nie jest empatia, to jest sympatia. Empatia jest taka, której nas uczy Bóg. Wczuwa się w nasz świat do tego stopnia, że staje się jednym z nas fizycznie, pozostając sobą. We wszystkim podobny do nas oprócz grzechu. Boże Narodzenie, szczytem empatii. Wejście w nasz świat, pozostając sobą. Otóż przyjaciele, ja wchodzę w twój świat i wczuwam się w każde twoje słowo, gest, mimikę, ton głosu. Nic, żaden szczegół mi nie umknie uwagi, jeśli jestem twoim przyjacielem, a żaden szczegół u mnie z kolei nie umknie uwagi twojej. Świetnie się wczuwamy, pozostając sobą. I empatia jest nie dla samej empatii, wczuwam się nie dla samego wczuwania, tylko po to, żeby ci ewentualnie w czymś pomóc, coś doradzić, w czymś też upomnieć, a ty mnie, bo nie jesteśmy doskonali. Przyjaciel potrafi też upomnieć. I wiem, że nie potrzebujesz lustra, w którym się masz przejrzeć, od przeglądania się, po prostu biernego przeglądania się w twoich myślach, przeżyciach, pragnieniach, to masz siebie i lustro. A ja mam być przyjacielem. Przyjaciel to nie jest lustro, w którym się przeglądasz. To jest oddzielny człowiek, odrębny, niepowtarzalny, inny niż ty, który się wczuwa w ciebie, bo cię kocha, pozostając sobą. I dlatego ja, chłopak, wczuwając się w pewne twoje rzeczy, powiedzmy dziewczęce, mogę ci pomóc, zwłaszcza w sferze emocjonalnej, być silniejszą od twoich emocji, spokojniejszą i tak dalej. A ty z kolei możesz mnie nauczyć wczuwać się na przykład, że nie jestem tak subtelny, tak ofiarny jak ty i wczuwasz się w to, pozostając sobą i mówisz, no jeszcze Marku, jeszcze ci w tym trochę brakuje, w tym, w tamtym. Tak robią kobiety, które są moimi przyjaciółkami. Super mnie wychowują. A ja im jestem szczerze wdzięczny, no bo kocham siebie, uczę się coraz większej przyjaźni do siebie, czyli chcę być coraz piękniejszą wersją samego siebie, a tego nie ma bez ogromnej pracy nad sobą. I każda kobieta, która mnie do tego mobilizuje, bo ma odwagę, ma empatię, żeby się wczuwać w mój świat, no bo jej zależy na mnie i kocha mnie, i ma jako przyjaciel wolność, by mi powiedzieć, w czym się wczuwa, w czym na przykład, czego ja nie jestem świadomy siebie, genialnie pomaga w rozwoju. A więc wczuwam się w twój świat, ale pozostając sobą, nie chcę być twoim ledwie lustrem, w którym się przeglądasz i ci powtarzam to, co w tobie jest, tylko to wczuwam się, pozostając sobą i mogę ci w związku z tym pomóc, uporządkować na przykład te aspekty twojego świata, no, z którymi sobie jakoś tam nie radzisz, mimo twojej wspaniałości, ale nikt nie jest Bogiem z ludzi. I na koniec już takie dwa, trzy obrazy, przy których się popłaczę, może i wy, no ale trudno. Mianowicie, gdy myślę o przyjaźni i tak w odniesieniu do literatury, która też może nam bardzo pomóc, to oczywiście Mały Książę z tej literatury światowej chyba na pierwszym miejscu się od razu kojarzy, ale powiem na chwilę, za chwilę zaczęłam księciu dwa zdania, ale najpierw o innej książce Exuperiego, tego samego autora, Ziemia, planeta ludzi. Dużo mniej znana książka, a od strony treści jeszcze mocniejsza, tylko nie ma aż tak niezwykłej formy. Ziemia, planeta ludzi to jest zbiór, że tak powiem, reportaży. Każdy rozdział to jest właściwie historia jakiegoś przyjaciela Exuperiego, właśnie przyjaciela, albo jego własna historia, jakiś epizod, gdzie czy on, czy jego przyjaciele stoją w obliczu śmierci. I co się wtedy dzieje? Otóż tu powiem koło jednej scenie, resztę sobie doczytajcie. Gilles, zresztą ta książka Ziemia, planeta ludzi jest przez Exuperiego i jemu dedykowana. Tak jak Mały książę Leonowi Wert, to ta książka Gilles, temu lotnikowi, o którym teraz powiem króciutko. Otóż kiedy Exupery był dyrektorem lotniska w Buenos Aires, rozsyłał samoloty z pocztą lotniczą na całą Amerykę Południową. I ten Gilles 30 czerwca 1931 roku, ale 30 czerwca pamiętam, w każdym razie wtedy, czy 30 roku, no ale wtedy, 90 lat temu, leciał pocztą lotniczą, tym razem nie z Buenos Aires, tylko Santiago, nie, z Buenos Aires do Santiago, zgadza się. I gdzieś tam nad Andami silnik się zatarł, no, 90 lat temu, samolot śmieszny, teraz by nikt w takie coś nie wsiadł, zabawka. I lecąc nad Andami, no, tam 5000 wyżej metrów, silnik się zatarł, łączność zgubił, burza śnieżna. No i miał do wyboru albo się rozbić o któryś ze szczytów, albo próbować awaryjnie między szczytami wylądować. Zobaczył tam w tej zerowej niemal widoczności kawałek równego, wylądował, po dwóch dniach dopiero się zorientował, była taka zamieć, że nic nie widział, dosłownie nic w tym samolociku, wszystko zresztą zaparowały szyby, czy zamroziły się. Po dwóch dniach wyszło słońce, wysiadł z tego samolociku, no i co zobaczył, wylądował, tam się zorientował po parunastu minutach po różnych analizach, że wylądował na zamarzniętym jeziorze Laguna Diamante, 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, i otoczone to jezioro zamarznięte szczytami. Oczywiście bezpiecznie wylądował, bo zarył w śniegu, lód tam na wiele metrów, więc taki samolocik to tam zabawka. Nic mu nie groziło, że tam się zawali ten lód, tylko teraz nie ma szans zreperować samolotu. Gdyby nas zreperował, nie ma szans oczywiście wystartować. Samolot po dach w śniegu, no, nie ruszy, nie drgnie. Więc miał do wyboru albo siąść i zamarznąć, co byłoby logiczne, albo próbować podjąć wysiłek niewiarygodny i w ogóle wydaje się bezsensowny, próbować się mianowicie wdrapać na któryś ze szczytów, bo był w tej nietce, no i próbować schodzić, jakbyś tam się wdrapał, co już graniczyło z cudem, schodzić tam potem kilometrami z drugiej strony, z nadzieją, że do jakiejś wioski indiańskiej dojdzie i może go uratują. I Gilles, przyjaciel Exuperiego, jego podwładny jako lotnik, postanowił walczyć. Chociaż to się wydawało, no, nie ma sensu, nie do zwyciężenia próba. Postanowił walczyć, popatrzył sobie na te szczyty, pomyślał, że tam po wschodniej stronie będzie łatwiej niż, no, tam też nie do wejścia, no, ale mniej pionowo niż reszta szczytów, więc postanowił spróbować zdobyć ten szczyt po wschodniej stronie. Wspinał się, nie miał żadnego sprzętu, miał tam kanapki jeszcze chyba na dwa dni i resztki kawy w termosie drugim. Śniegu nie mógł brać do buzi, bo się nie rozpuszczał przy 40 stopniach mrozu. No, był na wysokości 3,5 tysiąca metrów, miał wejść na 5, żeby przechodzić z drugiej strony, potem schodzić w dół. To przy takiej temperaturze nie mógł użyć śniegu jako do picia, bo koniec, po prostu zamrażane były usta i tyle. Więc po 400 metrach wspinaczki, a tam było z kilometr do wspinania się niemal pionowo, stoczył się, pośliznął i stoczył. Nic się nie stało, bo się w takim śniegu powyżej szyi to się sturlał, tylko 400 metrów potwornego wysiłku na darmo. No i wtedy miał pierwszy raz ochotę już nie drgnąć i zamarznąć. Wystarczyło, żeby parę dziesiąt sekund został bez ruchu, zamarzłby przy tym mrozie. I tak szedł, teraz już w skrócie, 5 dni i 4 noce. Cały czas w ruchu, bo gdyby zatrzymał się na więcej niż 3-4 sekundy, zamarzłby na śmierć. 5 dni i 4 noce. Potem już bez jedzenia, bez picia. I wdrapał się na ten szczyt po wschodniej stronie i zaczął schodzić z drugiej strony w dół. No i 5. dnia padł, już definitywnie zemdlał, upadł na śnieg i się okazało, iż już był, nie wiedział nawet o tym, niedaleko pierwszej, najwyżej położonej w górach wioski indiańskiej. Zobaczyli go tam, czarny strój na białym śniegu, pobiegli. Poznali, że to lotnik, tyle już wiedzieli po stroju, tam dali znać, zabrali do wigwamu, dali tam czegoś gorącego do picia, no jakoś tam się zaopiekowali jak mogli, dali znać tam czy na policję, czy na pocztę, już nie pamiętam. Po 3 dniach był Exupéry już tam, dotarł, szef, dyrektor lotniska i tylko już króciutko powiedział, zobaczył, mówi, zobaczyłem skórę i kości, sinę, wszystko odmrożone, oczodoły zamiast oczu, no ale był przytomny Gilme i powiedziałem, pisze Exupéry, człowieku, jak ty to zrobiłeś? Jak ty mogłeś w tak ekstremalnych warunkach przejść 5 dni, 4 noce, no, niewiarygodne, jak ty to zrobiłeś? I Gilme resztką sił powiedział, wierz mi, teraz się powietrze, tego by nie zrobiło żadne zwierzę. I wyjaśniał, od razu skomentuję, bo zwierzę ma tylko siłę popędu, instynktu, mięśni, a my mamy siłę miłości, ale o tym za chwilę na podsumowanie. Wierzmy, tego by nie zrobiło żadne zwierzę. I wyjaśniał, kiedy tam wylądowałem awaryjnie, byłem pewien, że moja żona, on był już żonaty, ten Gilme, byłem pewien, że moja żona, która mnie kocha, która jest dla mnie przyjaciółką, że ufa, wierzy, że ja się nie poddaję, że walczę. I byłem pewien, że ty, mój przyjacielu Exupéry, dyrektorze lotniska i moi inni koledzy, nasi przyjaciele lotnicy, że wszyscy myślicie o mnie, że mnie szukacie. On oczywiście wysyłał samoloty patrolowe, ryzykując życiem swoim i innych. Byłem pewien, że mnie szukacie, że walczycie o moje życie i że macie nadzieję, że ja walczę, że się nie poddaję. To ja nie mogłem was rozczarować. To ja nie mogłem was rozczarować. To jest przyjaźń. Więc kiedy tak kocham ciebie, a ty mnie, że podejmę trud niewiarygodny, nie ma żadnej przeszkody, umrę, to umrę z wycieńczenia, z czegoś, czy z oddania krwi, czy nerek, czy czego potrzeba, ale zrobię wszystko, nawet więcej, bo wiem, że ty liczysz na mnie. Jak ja jestem w jakiejś sytuacji zagrożenia, nie poddam się, także przed moją własną słabością, nie ma mowy, pokonam, będę silniejszy od siebie i to samo jest dla ciebie. Ponieważ wiesz, że jestem dla ciebie przyjacielem, to w żadnej sytuacji się nie poddasz. Byłem pewien, że moja żona, która mnie kocha, jest dla mnie przyjaciółką, wierzy, że walczę, wy przyjaciele wierzycie, że walczę. Nie mogłem jej i was rozczarować. Przyjaciel to jest ktoś, kto umrze, ale nie rozczaruje mnie. No i mały książę się, już ostatnie dwa zdania, uczył tych zasad przyjaźni, wyszedł z siebie, wiedział, że dopóki jest sam ze sobą, to już, tyle już zrozumiał, że to mu nie wystarczy pielęgnowanie swojej planety, nawet dbanie o nią i radzenie sobie z emocjami, przesuwanie krzesełka, żeby widzieć zachody słońca 43 razy, jak jest smutny, że no wszystko w porządku. Jestem przyjacielem dla siebie, dbam o mój mały świat, ale to za mało. Muszę wyjść z siebie i szukać przyjaciela, bo inaczej nie będę szczęśliwy. No i szukanie przyjaciela najpierw po omacku i próżny, i który chciał, żebym go podziwiał, i król, który chciał mną rządzić, i bankier, który chciał na mnie zarobić, i geograf, który chciał się tylko ode mnie czegoś dowiedzieć, wysłużyć się mną, bo sam się nie chciał ruszyć, a karierę chciał zrobić. I pijak, ten, który się zaprzyjaźnia w cudzysłowie ze śmiertelnym wrogiem, a nie ze mną. No więc same rozczarowania i potem jeszcze ten ogród róż, a myślałem, że moja jest jedyna. No i spotkanie z lisem, który uczy zasad przyjaźni. Musisz być cierpliwy, na początku siadać daleko, żeby mnie nie przestraszyć, a każdego dnia możesz być coraz bliżej, aż się zaprzyjaźnimy, zaufamy. No a potem jak się już zaprzyjaźnimy, to ci powiem, że wobec kogoś masz jeszcze większe zobowiązania czy aspiracje. Oddaj życie i wracaj do twojej róży, bo nie jestem o ciebie zazdrosny. Bo przyjaciel to jest ktoś, kto mnie uczy kochać wszystkich, a nie tylko tegoż przyjaciela. No i takim przyjacielem jest Bóg. No to całej wieczności nam nie starczy, żeby Go podziwiać. I to, co powiedziałem, mam nadzieję, że da wam do myślenia. Amen. Jutro będzie o miłości, o przyjaźni małżeńskiej, bezwzględnie największej, jaka jest w ogóle możliwa. Więc to, co powiedziałem, to jeszcze nie jest przyjaźń małżeńska. Ta jest jeszcze większa. Przynajmniej w pewnych aspektach, bo niektóre aspekty już się nie da być większe, ale w pewnych aspektach jest jeszcze większą formą przyjaźni. Ksiądz Andrzej powiedział, są książki różne w zakresie, między innymi ta powieść od zakochania do przyjaźni, do miłości, więc to, co tu mówię, tam jest w wersji powieści, przy której się bardzo wzruszam, chociaż znam na pamięć. Tam jest dużo moich aspektów też, no nie będę ukrywał, autobiograficznych. W pierwszej części, kiedy ten Szymon, ja tam jestem więcej nie powiem, za bardzo zwierzę. Jeszcze nie jesteśmy tak zaprzyjaźnieni. W każdym razie to jest w formie powieści to, co tu teraz mówię technicznie. Ale to inna historia. Więc jutro, teraz będzie jeszcze troszkę adoracji, modlitwy, spotkania z przyjacielem moim i moich przyjaciół i z mistrzem przyjaźni. Jutro o 20:00 msza na zakończenie z analizą tego, czym jest miłość małżeńska, do której ogromna większość z was jest powołana, czyli ta przyjaźń z absolutnie największym znakiem jakości. A potem na Zoomie będziemy się kłócić jutro wieczorem. Amen.